Spes non confundit. Nadzieja zawieść nie może. Moi drodzy, takimi słowami zatytułował Ojciec Święty Franciszek bullę, która ogłasza otwarcie jubileuszu zwyczajnego w roku 2025. W Wigilię Bożego Narodzenia papież otworzył drzwi Bazyliki Świętego Piotra, rozpoczynając w ten sposób jubileusz. Zaś w kościołach katedralnych całego świata w dniu 29 grudnia, to jest dzisiaj, biskupi mają sprawować Eucharystię na znak rozpoczęcia jubileuszu w ich diecezjach. Dlatego, moi drodzy, także i w naszej katedrze po uprzednim uroczystym przejściu do niej sprawowana jest msza święta. Chcemy w ten sposób, odpowiadając na wezwanie Ojca Świętego, prosić o wszelkie potrzebne łaski dla nas wszystkich oraz o otwarcie się na dar jubileuszu. Czym jednak jest jubileusz? Dlaczego Kościół przykłada do niego tak wielką wagę? Żeby na to pytanie odpowiedzieć, warto zobaczyć, jak kształtowała się tradycja jubileuszów na przestrzeni wieków, szczególnie w Starym Testamencie. Prawo Izraela stanowiło, że tak jak człowiek miał odpoczywać co siódmy dzień, oddając w szabat cześć należną Bogu, tak co siódmy rok powinna też odpoczywać ziemia. Wtedy Izraelici mieli jej nie uprawiać, żywiąc się z tego, co ona sama im dała. Ale szczególnym czasem był czas, gdy upłynęło 7 pełnych cykli po 7 lat, czyli lat 49. Tak o tym mówi Bóg w Księdze Kapłańskiej. Policzysz sobie 7 lat szabatowych, to jest 7 razy po 7 lat. Także czas 7 lat szabatowych będzie obejmował 49 lat. Będziecie święcić 50. rok. Oznajmijcie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz. Każdy z was powróci do swojej własności i każdy powróci do swego rodu. Moi drodzy, trudności życia tamtych czasów powodowały, że niekiedy Izraelici zmuszeni przez biedę musieli sprzedawać swoją ziemię, korzystać z pożyczek, które należało potem spłacać z procentami, a nawet niewolniczo służyć u współrodaków. Powiększające się w ten sposób grupy ludzi biednych i niewolników były sprzeczne z Bożym zamiarem, bo to przecież Bóg kiedyś wszystkich wyzwolił z niewoli egipskiej, wszyscy byli sobie równi. Zatem rok jubileuszowy miał na celu przez swoje przepisy zwrócić wolność niewolnikom, zwrócić ludziom ich własność, którą kiedyś musieli sprzedać z powodu nędzy i w konsekwencji przywrócić wszystkim ludziom wolność, równość i sprawiedliwość. Jubileusz przypominał, że to Bóg, który wyprowadził ludzi z Egiptu, domu niewoli, daje wolność każdemu na zawsze. Chrześcijaństwo przejęło przede wszystkim duchowy aspekt jubileuszu. Po raz pierwszy w historii Kościoła obchodził go Kościół w roku 1300. Zarządził to papież Bonifacy VIII. Jubileusze miały być obchodzone co 100 lat, ale dość szybko zostało to zmienione. Już papież Paweł II w roku 1470 skrócił czas oczekiwania na kolejny jubileusz do 25 lat. Stąd co 25 lat mamy w Kościele tak zwane jubileusze zwyczajne, ale bywają też nadzwyczajne, jak na przykład ogłoszony w 2015 roku przez papieża Franciszka jubileusz związany z rokiem miłosierdzia, czy ten, który będziemy obchodzić w roku 2033, w 2000-lecie rocznicy odkupienia ludzkości przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak widzimy zatem, moi drodzy, już od samego początku idea jubileuszu była związana z darowaniem długów, zwróceniem wolności człowiekowi, który z różnych powodów ową wolność utracił. I w sposób szczególny wybrzmiewa to w kontekście duchowym, bo dzisiaj jubileusz ma na celu przypomnienie człowiekowi, że został przez Boga stworzony do wolności, do miłości, do życia wiecznego. Jednak niekiedy zdarza się, że przez grzech tracimy tę wolność. I jubileusz jest jednym z tych środków, przez które Kościół pragnie przypomnieć człowiekowi, żeby nie zapomniał o swoim powołaniu do wieczności, aby nie zaniedbał swojego życia duchowego i nie utracił w konsekwencji zbawienia. Korzystając z tego, co Kościół nam oferuje, możemy z tych łask, które prowadzą do zbawienia, skorzystać. Możemy skorzystać przede wszystkim z sakramentów, które na nowo jednają nas z Bogiem, ale także z łaski odpustu, która szczególnie wiąże się z jubileuszem i która też przybliża nas do zbawienia. Papież Franciszek za temat obecnego jubileuszu wybrał nadzieję. Wydaje się, że jest ona nam dzisiaj szczególnie potrzebna, a sam papież pisze o niej w sposób następujący. Wszyscy mają nadzieję. Nadzieja jest obecna w sercu każdego człowieka jako pragnienie i oczekiwanie dobra, nawet jeśli nie wie, co przyniesie ze sobą jutro. Nieprzewidywalność przyszłości rodzi jednak niekiedy sprzeczne uczucia, od ufności do lęku, od pogody ducha do zniechęcenia, od pewności do zwątpienia. Często spotykamy osoby zniechęcone, które patrzą w przyszłość ze sceptycyzmem i pesymizmem, jakby nic nie mogło dać im szczęścia. Oby jubileusz był dla wszystkich okazją do ożywienia nadziei. Idąc dalej tokiem myśli, jaką zaczyna papież, warto przez chwilę zastanowić się, czym jest nadzieja w życiu chrześcijanina. Wiemy doskonale, że jest ona obok wiary i miłości jedną z tak zwanych cnót boskich, czyli prowadzących nas do Boga, zwracających naszą uwagę i nasze działanie na cel ostatecznym, jakim jest dla nas zbawienie i Królestwo Boże. Ale w życiu codziennym nadzieja ma też bardzo przyziemny, chociaż też ważny wymiar. Powoduje, że wiele naszych działań nabiera sensu. Daje nam ona napęd do działania. Powoduje, że podejmujemy czynności, których byśmy nie podejmowali, gdybyśmy tej nadziei po prostu nie mieli. Spójrzmy na kilka przykładów. Dziecko, które ma nadzieję, że kiedy odrobi dobrze pracę domową, w nagrodę będzie mogło obejrzeć film, ma dzięki tej nadziei siłę, aby walczyć z lenistwem i odrabiać lekcje. Chłopak, który poprawia swoje zachowanie w nadziei, że zwróci tym na siebie uwagę dziewczyny, w której się zakochał, jest w stanie poprawić wiele ze swojego złego zachowania. Dlaczego? Gdyż ma nadzieję, że dzięki tej zmianie jego miłość będzie przyjęta. Rodzice czy dziadkowie, modląc się z nadzieją w intencji swoich dzieci czy wnuków, mogą w tej modlitwie trwać, chociaż zmiana w życiu ich bliskich wydaje się na razie nie następować. Oni wszyscy mają nadzieję. I chociaż wokół wszyscy mogą szeptać, że ich wysiłki nie mają sensu, to oni dzięki nadziei, mając tę nadzieję, trwają cały czas w dobru, mają poczucie sensu ich życia i poczucie sensu podejmowanych działań. Bo nadzieja nam wszystkim daje siłę do tego, by trwać w dobru, aby dążyć do celu, nawet gdy inni nam to odradzają. Dzieje się tak dlatego, że nadzieja otwiera nam horyzonty, stawia przed naszymi oczyma cel, jaki chcemy osiągnąć. I podobnie, moi drodzy, jest w naszym życiu duchowym. Nadzieja bierze się z faktu, że każdy z nas został odkupiony przez Jezusa podczas Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Pisze o tym pięknie święty Paweł w liście do Rzymian. Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Zatem my wszyscy wierzący mamy nadzieję zbawienia przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana. Wszyscy przez sakrament Chrztu Świętego jesteśmy włączeni w obietnice, które mają się wypełnić. Już odkupieni, czekamy na pełnię życia, gdy spotkamy się z Panem. Czekamy na przyjście Królestwa Bożego. A nasza nadzieja jest niezawodna, bo opiera się na stałym, niezachwianym fundamencie, na miłości Jezusa, która jest niezmienna, która nas nigdy nie odrzuca, nie odtrąca, która zawsze na nas czeka. I to właśnie ta miłość Jezusa do nas staje się kolejnym fundamentem naszej nadziei. I znowu święty Paweł w liście do Rzymian mówi nam o tym w słowach bardzo mocnych, dosadnych, ale przemawiających do naszych serc. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Moi drodzy, to właśnie pewność miłości Boga do nas w Chrystusie daje nam wszystkim niezachwianą nadzieję. Daje poczucie, że nasze wysiłki, podążanie do Boga, trwanie przy Nim, czynienie dobra, unikanie grzechu i walka z grzechem mają sens, bo Bóg je widzi, bo On nas nigdy nie zawiedzie. Ojciec Święty Franciszek w swojej bulli, która ma nas przygotować do otwarcia naszych serc na nadchodzący rok jubileuszowy, podkreśla, że w dzisiejszym świecie ludzie często żyją bez nadziei. Często bierze się to z faktu, że odchodząc od wiary zaczynamy tracić sens naszego życia. Odchodząc od Boga tracimy fundamenty. Przestajemy widzieć nasze życie w perspektywie wieczności, która to perspektywa wszystko zmienia w naszym życiu i wszystko nam wyjaśnia. Jak piszą dokumenty Soboru Watykańskiego II, jeżeli brakuje Bożego fundamentu i nadziei życia wiecznego, godność człowieka doznaje bardzo poważnego uszczerbku, a tajemnice życia i śmierci, winy i cierpienia pozostają bez rozwiązania, tak że ludzie nierzadko popadają w zwątpienie. My natomiast na mocy nadziei, w której zostaliśmy zbawieni, patrząc na upływający czas, mamy pewność, że dzieje ludzkości i każdego z nas nie biegną w kierunku ślepego zaułku czy ciemnej otchłani, ale są ukierunkowane na spotkanie z Panem chwały. Żyjmy zatem w oczekiwaniu na Jego powrót i w nadziei życia wiecznego w Nim. To w tym duchu czynimy naszym poruszające wezwanie pierwszych chrześcijan, którym kończy się Pismo Święte: przyjdź, Panie Jezu. Moi drodzy, Ojciec Święty przypomina nam o tej potrzebie wiary, potrzebie troski o swoje życie wieczne oraz życie wieczne naszych bliskich. Przypomina nam, że nasze życie nie biegnie bez celu. Celem naszego życia jest spotkanie z Bogiem i życie w niebie. Ojciec Święty przypomina też nam o radości, która płynie z serca człowieka pojednanego z Bogiem, o szczęściu, które jest czymś więcej niż ulotną radością z osiągnięcia czegoś, co przemija. Mówi nam o spokoju i miłości płynących z czystego sumienia i z poczucia, że jesteśmy kochani przez Boga. To właśnie także po to jest jubileusz, aby odkryć tę miłość i pozwolić jej działać w naszym życiu. Jubileusz ma nam także pomóc wyzwolić się z niewoli, przede wszystkim z niewoli grzechu. Dlatego Ojciec Święty Franciszek przypomina nam też o spowiedzi, sakramencie, który dzisiaj jest niedoceniany albo nawet odrzucany, który nie polega tylko na odpuszczeniu grzechów, ale poza tym daje nam wszystkim łaskę odnowienia więzi z Bogiem. Mam głębokie poczucie, że wiele naszych niepokojów, smutków czy lęków bierze się z tego, że wielu chrześcijan nie dba o głębię tej relacji z Bogiem, coraz rzadziej korzystając z tego sakramentu pokuty i pojednania, coraz rzadziej korzystając z modlitwy czy przyjmowania Jezusa w Eucharystii. I jubileusz jest dobrą okazją do tego, żeby to zmienić i na nowo stawać się duchowo ludźmi wolnymi, korzystając z możliwości bycia dziećmi Bożymi, które są wolne i które porzucają niewolę grzechu. My na ziemi możemy jeszcze otwierać się na łaskę Pana i nawracać się. Ale ci, których ziemska pielgrzymka się zakończyła, którzy przeszli już bramę życia i śmierci, nie mogą tego sami czynić. To właśnie też o naszych bliskich zmarłych powinniśmy pamiętać w czasie tego jubileuszu. Możemy za nich ofiarować odpust zupełny także związany z tym jubileuszem. Nauka Kościoła przypomina nam, że nawet jeżeli zostaniemy rozgrzeszeni, to pozostają w naszym życiu konsekwencje naszych grzechów, z których powinniśmy oczyścić się tu na ziemi, albo dokona się to po naszej śmierci w czyśćcu. To uwolnienie od pozostałości skutków grzechów może dokonać się także przez odpust. I podczas jubileuszu będzie można go uzyskać, wypełniając pewne czynności. Wcześniej przystępując do spowiedzi, przyjmując komunię świętą, modląc się zgodnie z intencjami papieża i wykluczając w swoim życiu wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Tymi czynnościami, do których należy dołączyć wcześniej podane warunki, są m.in. te, o których mówi papież w swojej bulli, a są to pielgrzymka do miejsc świętych i tam uczestniczenie we mszy świętej bądź nabożeństwie, pobożne nawiedzenie miejsc świętych lub kościołów wyznaczonych jako miejsca jubileuszowe, połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu i z odmówieniem modlitwy Ojcze Nasz, wyznaniem wiary i modlitwą do Matki Bożej. Ale możemy też jubileusz z niego skorzystać i skorzystać z łaski odpustu, czyniąc dzieło miłosierdzia i pokuty, szczególnie wobec samotnych, ubogich, chorych i cierpiących. Czyniąc ducho pokuty, na przykład powstrzymując jeden dzień od błahych rozrywek i zbędnej konsumpcji, łącząc to z ofiarą na rzecz ubogich, a także z wielu innych rzeczy, które dają nam możliwość uzyskania odpustu, bo papież przypomina, że w czasie jubileuszu pozostają w mocy wszelkie inne udzielone odpusty. Kończąc, moi drodzy, nie zapominajmy, że okres roku jubileuszowego, który dzisiaj się otwiera, jest dla każdego z nas szansą na to, aby odnowić naszą relację z Bogiem, zerwać z grzechem, który nas zniewala i pęta nasze życie, zerwać z niewolą, w którą On nas wprowadza i napełnić nasze serca wiarą, nadzieją i miłością, które kierują nas do Boga i naszego zbawienia. Niechaj patronuje nam w tym Najświętsza Maria Panna, często nazywana w liturgii Stella Maris, czyli Gwiazda Morza. Tak jak kiedyś Gwiazda Morza dawała nawigującym po morzu żeglarzom nadzieję, że trafią do celu, tak niechaj Maryja, nasza przewodniczka, umacnia naszą nadzieję i nieustannie doprowadza nas do Boga. Prośmy ją dzisiaj szczególnie o to, byśmy skorzystali z łask, jakie Bóg pragnie nam udzielić poprzez rozpoczynający się właśnie czas jubileuszu. Niech ona przypomina nam o naszym powołaniu do wieczności, o potrzebie naszego nawracania się i trosce o własne zbawienie, a także o miłości Boga, który nieustannie na nas czeka i pragnie obdarzać nas miłością i pokojem. Amen.